Radio RMF 24, u nas jeszcze więcej informacji i komentarzy. Przypomnę, że dziś 40. rocznica wybuchu reaktora w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Katastrofa z 1986 roku bardzo często opisywana jest jako największa awaria w historii energetyki jądrowej. Ale z perspektywy historyków to jest coś znacznie więcej. To jest moment, który właściwie obnażył słabość systemu sowieckiego i wpłynął na jego dalsze losy. To także historia decyzji politycznych, zarządzania kryzysem, konsekwencji, które daleko wykraczały poza samą elektrownię. I o tym właśnie porozmawiam z naszym gościem, którym dzisiaj jest pan dr Paweł Sekuła z Zakładu Studiów Polsko-Ukraińskich Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor publikacji, podkreślmy, naukowych poświęconych czarnobylskiej strefie wykluczenia. Dzień dobry, panie doktorze, witamy.
Dzień dobry.
Panie doktorze, czy pił pan płyn Lugola zaraz po katastrofie czarnobylskiej? Jak to było zalecane wtedy?
Tak, miałem tą nieprzyjemność. Piłem płyn Lugola i to jest w zasadzie jedno z moich pierwszych wspomnień z dzieciństwa. Także doskonale pamiętam ten smak tego płynu i pamiętam też wyraz twarzy moich kolegów, którzy razem ze mną pili ten płyn, który świadczył o tym, że mi również nie smakował.
To mamy podobne doświadczenia z dzieciństwa, panie doktorze. Zacznijmy od tego, właściwie od samego wydarzenia. Co sprawiło, że awaria w Czarnobylu była tak katastrofalna w skutkach w porównaniu do innych incydentów jądrowych?
Incydentów. Tutaj mówimy w tej międzynarodowej skali zdarzeń radiologicznych o siódmym stopniu, tak zwanej dużej awarii, choć tak naprawdę właśnie powinniśmy mówić o katastrofie. Tylko dwie katastrofy mają taki status. To jest właśnie katastrofa w Czarnobylu i katastrofa w Fukushimie, której rocznicę też niedawno, 15 akurat, obchodziliśmy. To są katastrofy, które uogólniając mówimy, że one są o zasięgu globalnym, tak? Czyli przekroczyły zdecydowanie w przypadku Czarnobyla, przekroczyły granice Związku Radzieckiego, przekroczyły granice państw bloku państw komunistycznych, dotarły, w zasadzie objęły swoim zasięgiem całą kulę, półkulę północną. I to jest jedna z cech charakterystycznych tej katastrofy. Jej zasięg globalny, transgraniczny.
Panie doktorze, a jak wyglądała reakcja władz Związku Radzieckiego w pierwszych dniach po katastrofie? Czy to były bardziej takie, zarządzanie kryzysem, czy próba kontroli informacji?
Związek Radziecki postąpił według pewnego utartego już schematu, sprawdzonego wcześniej, bo to nie była pierwsza awaria albo nawet katastrofa na terenie Związku Radzieckiego. Mhm. Wcześniej zdarzały się awarie, notabene zdarzały się nawet w samej elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Kilka lat wcześniej. Nawet w tym samym reaktorze. Ale w roku 57 przykładowo była taka bardzo duża katastrofa w Kysztymie. I Związkowi Radzieckiemu udawało się ją ukryć, przede wszystkim przed własnym społeczeństwem, przez kilkadziesiąt lat. Dopiero w roku 1989 Gorbaczow przyznał, że miała miejsce katastrofa w Kysztymie. Ona była o charakterze nuklearnym. To tam nie było elektrowni jądrowej. Chodziło o magazyny przechowywania odpadów promieniotwórczych. Ponieważ to jest za Uralem, więc tą katastrofę udawało się ukryć przez bardzo długi okres czasu. Podobnie postąpiono w przypadku Czarnobyla, to znaczy pierwsze dni, wiemy o tym, pierwsze trzy dni to jest całkowita blokada informacji. I tylko fakt, że katastrofa w Czarnobylu miała miejsce w europejskiej części Związku Radzieckiego, na terenie Ukrainy, niedaleko Kijowa, 120 kilometrów od Kijowa. I tylko dlatego, że warunki meteorologiczne były takie, jakie były, to znaczy ten radioaktywny obłok został skierowany w kierunku państw skandynawskich, tak, Szwecji, która wykryła zwiększone promieniowanie, Związek Radziecki musiał przyznać, że doszło do, jak oni to określali, awarii, wypadków czarnobylskiej elektrowni jądrowej. Ale schemat był taki, żeby zachować to w całkowitej tajemnicy, tak jak wszystkie poprzednie wypadki jądrowe na terenie Związku Radzieckiego.
A jak to wyglądało w Polsce? Jaka była informacja w tym czasie? Jak szybko się w ogóle ukazały te informacje?
W Polsce to informacje, zresztą tak jak i w innych przypadkach państw komunistycznych, można było otrzymać ze strony Moskwy. Początkowo tej informacji po prostu nie było, dlatego że radzieccy politycy, radzieccy dygnitarze nie starali się nie ujawniać tej informacji, nawet właśnie państwom komunistycznym. Dlatego również do nas ta informacja dotarła z opóźnieniem. Dlatego dopiero rankiem 28 kwietnia w Mikołajkach zarejestrowano właśnie tą zwiększoną promieniotwórczość. I dopiero kiedy Związek Radziecki oficjalnie przyznał, że ona była, można było podjąć jakieś konkretne działania. Tak? No, bez przyzwolenia Moskwy trudno było tutaj jakby wyjść przez szereg. Mówię tutaj o sytuacji państw bloku wschodniego.
I jakie to były działania, panie doktorze? Bo oprócz tego płynu Lugola, prawda, który był wtedy zalecany, zwłaszcza dzieciom.
Tak. Tutaj był szereg działań, które można było wykonać i nie zostały wykonane, oraz te, które zostały wykonane. Przede wszystkim polskie władze kierowały się tutaj z jednej strony opiniami Moskwy, tak, to trzeba było brać cały czas pod uwagę, poleceniami. Z drugiej strony chodziło tutaj też o prestiż, to znaczy ta katastrofa mogła mieć katastrofalne skutki wizerunkowe dla polskich władz komunistycznych, więc za wszelką cenę starano się, jak to wtedy określano, unikać paniki. I pewnie dlatego, pomimo faktu, że podano właśnie ten płyn Lugola, pomimo tego, że podjęto pewne środki, jeżeli chodzi o wycofanie niektórych produktów z obiegu, to jednak wiele decyzji nie podjęto. Nie podjęto decyzji chociażby o odwołaniu uroczystości pierwszomajowych, nie podjęto decyzji o... wystarczyło polecić zwłaszcza dzieciom, kobietom w ciąży w tamtym okresie, na przykład pozostanie w mieszkaniach, zamykanie okien. To były takie proste rzeczy, które można było zrobić, ale ówczesny rzecznik rządu Jerzy Urban uznał, że to by było właśnie wywoływanie niepotrzebnej paniki.
Panie doktorze, wróćmy jeszcze do tego płynu Lugola, który był podawany po tym wybuchu w elektrowni jądrowej w Czarnobylu w Polsce, bo młodsi słuchacze nie wiedzą właściwie, co to był ten płyn Lugola i dlaczego on był podawany.
Chodziło o to, że po wybuchu w Czarnobylu, również na terytorium Polski, wśród wielu radioaktywnych izotopów znajdował się również J-131, promieniotwórczy izotop, który jest wchłaniany przez tarczycę. To znaczy tarczyca nie rozróżnia jodu naturalnego od promieniotwórczego, co może później skutkować konkretnymi dolegliwościami zdrowotnymi, w skrajnych przypadkach rakiem tarczycy. W związku z tym akcja podawania naturalnego jodu, która miała miejsce od końca kwietnia do 2 maja, to w zależności w którym regionie Polski, najpierw podawano na tak zwanej ścianie wschodniej, miała za zadanie nasycić, zwłaszcza u dzieci, bo one są najbardziej narażone, nasycić gruczoły tarczycy tym naturalnym jodem, żeby już nie przyjmowały tego radioaktywnego. Czyli to było takie działanie profilaktyczne, chociaż trochę spóźnione, bo jednak ten radioaktywny obłok dotarł do nas wcześniej.
Mhm. Najwcześniej chyba pojawił się w okolicach Mikołajek, Mazury, te rejony, tak?
Tak, to prawda. Tutaj zwykle badacze zwracają uwagę na ścianę wschodnią, ale proszę wziąć również pod uwagę fakt, że bardzo ważnym czynnikiem były warunki pogodowe w tamtych dniach. I przykładowo mocniej również zostały skażone obszary Polski Południowej na zachód od Krakowa w kierunku Śląska, to mniej więcej tam, gdzie mieszkam, i ponieważ wystąpiły opady deszczu i razem z opadami deszczu nastąpiło skażenie gruntu promieniotwórczymi pierwiastkami. I tutaj dodam, bo rozmawialiśmy właśnie o tych działaniach rządu komunistycznego Polski, no tak. Te informacje dotyczące skażenia, gdzie, ile, były tajne. Ich nie można było ujawniać, także przeciętny obywatel nie miał dostępu do map skażenia Polski.
Mhm. Tak to wyglądało w Polsce, a jak to wyglądało w Związku Radzieckim? Też podawano ten płyn?
W Związku Radzieckim wyglądało to gorzej. To znaczy, pomijając mieszkańców Prypeci i samych pracowników elektrowni jądrowej, w wielu regionach, które zostały bardzo mocno skażone po katastrofie, tutaj nawet trudno to porównywać do sytuacji w Polsce, te osoby otrzymały jod miesiąc i dwa miesiące później, co już było działaniem zupełnie bez sensu. Natomiast jeżeli chodzi o stan wiedzy, no to on również był bardzo niewielki. Mówię tutaj o mieszkańcach Związku Radzieckiego, dlatego że te informacje również nie były dostępne dla przeciętnego obywatela. Pierwsze mapy skażeń radioaktywnych terenów Ukrainy, Białorusi i innych obszarów skażonych. Pierwsze takie mapy zostały opublikowane dopiero w roku 1989, 3 lata po katastrofie, tylko dlatego, że już pierestrojka Michaiła Gorbaczowa nabrała takiego tempa, że pewnych procesów już po prostu nie dało się zatrzymać, ale też była bardzo silna opozycja wtedy właśnie po czarnobylska w tych byłych republikach. No i dopiero wtedy po 3 latach wielu mieszkańców mogło na przykład, bo te mapy były publikowane nawet w takiej prasie codziennej, po prostu w gazetach codziennych, w dziennikach. Wielu obywateli po 3 latach, idąc do sklepu, do kiosku po gazetę, mogło po 3 latach po raz pierwszy zobaczyć, że gdzie znajdują się na przykład na terenie, który niekoniecznie odpowiada normom radiologicznym, więc po 3 latach blokowania informacji nagle było takie duże uderzenie właśnie zalewu tych informacji, co też było nie najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia psychologii.
Panie doktorze, w wielu analizach pojawia się taka teza, że ten Czarnobyl przyspieszył rozpad Związku Radzieckiego. Na ile to jest uprawnione?
Czarnobyl był jednym z elementów, który przyspieszył gospodarczy upadek Związku Radzieckiego. Nie powinniśmy chyba tego mylić tutaj z polityką. To niewątpliwie, jeżeli weźmiemy pod uwagę skalę mobilizacji środków, które Związek Radziecki rzucił do likwidowania tej katastrofy, to osłabił tą gospodarkę w bardzo dużym stopniu, ale były też inne czynniki. Ceny ropy na światowych rynkach i tak dalej. Było wiele czynników, które osłabiły gospodarkę Związku Radzieckiego. Natomiast myślę, że siła Czarnobyla w tym takim kontekście politycznym nie polega na tym, że on doprowadził do uzyskania niepodległości przez republiki sowieckie, bo zanim Związek Sowiecki się rozpadł, to poszczególne republiki uzyskały niepodległość, tak jak ukraińska i białoruska. Myślę, że siła Czarnobyla polega na tym, że ta opozycja na fali tych protestów poczarnobylskich, które miały miejsce w poszczególnych republikach, ta opozycja antykomunistyczna, antysystemowa w państwach bałtyckich, na terenie Ukrainy, nawet w mniejszym stopniu na terenie Białorusi, już po odzyskaniu niepodległości była pewnego rodzaju gwarantem, że nie nastąpi proces odwrotny. To znaczy Moskwa już w latach 90. podjęła próbę odzyskania wpływów na obszarze postradzieckim. No i proszę zwrócić uwagę, że tam, gdzie ta opozycja była silna, gdzie silna była tożsamość narodowa, a w przypadku takich państw jak Ukraina, Czarnobyl przyczynił się do odrodzenia tej tożsamości. Tam te wpływy Moskwy były większe, gdzie była słabsza, tak jak w przypadku Białorusi, te wpływy udało się w dużym stopniu odzyskać. Także to nie jest tylko kwestia samego upadku Związku Radzieckiego, ale też tego, co było później.
No właśnie, a jakie były społeczne konsekwencje dla mieszkańców ewakuowanej Prypeci i tej strefy wykluczenia, prawda?
Tak, strefa wykluczenia, strefa alienacji, różnie ta strefa funkcjonuje w literaturze przedmiotu, ale zwracam uwagę, bo na ogół to się sprowadza tylko właśnie do tej jednej strefy, o której pan redaktor wspomniał, ale tak. Tych stref jest znacznie więcej, to znaczy znacznie więcej. Były kiedyś cztery strefy, czyli była strefa właśnie wykluczenia bądź alienacji, strefa obowiązkowego wysiedlenia, strefa nieobowiązkowego wysiedlenia i strefa stałej kontroli radioekologicznej. Mówię tutaj o Ukrainie, bo ona jest mi najbliższa badawczo, ale podobnie było na terenie Białorusi czy europejskiej części Rosji. I ewakuacje w roku 86 objęły właśnie tą najbardziej skażoną strefę wokół czarnobylskiego reaktora. Ona, jeżeli chodzi o Ukrainę, ma powierzchnię 2600 km2, podobnie na Białorusi 2100. Jeżeli chodzi o Rosję, tylko 310, ale Rosjanie tutaj zastosowali taki wybieg, to znaczy zrobili strefę wykluczenia, która ma 310, ale już ta druga strefa, z której też trzeba było ewakuować mieszkańców, no jest właśnie mniej więcej takiej wielkości, jak te strefy wykluczenia na terenie Białorusi i Ukrainy. Zatem jeżeli byśmy policzyli nie tylko strefę wykluczenia w tych trzech państwach, ale wszystkie obszary, z których trzeba było ewakuować i ewakuowano w większości mieszkańców, to otrzymamy obszar o powierzchni województwa śląskiego lub świętokrzyskiego. No proszę sobie wyobrazić, że wszystkich ewakuują, tak? Z województwa świętokrzyskiego na przykład. Poza tymi obszarami stref ewakuacji były jeszcze strefy, w których ludzie mogli zamieszkiwać, jeśli chcieli, dlatego to były strefy dobrowolnego wysiedlenia, ale oczywiście w pewnych specyficznych warunkach, pod pewnymi warunkami. Cały obszar wszystkich stref Ukrainy, Białorusi i Rosji, przynajmniej do roku 2015, bo w 2015 roku Petro Poroszenko dekretem skasował czwartą, notabene największą strefę poczarnobylską, to daje nam obszar no, dwukrotnie większy niż obszar na przykład Bośni i Hercegowiny. Mówię o ziemiach, które mają odrębny status prawny. To chciałbym podkreślić. Status prawny w związku z katastrofą w Czarnobylu.
Panie doktorze, ta strefa wykluczenia funkcjonuje do dziś. Czy można ją traktować jako taki trwały element krajobrazu społecznego i politycznego Ukrainy?
Tak, to wynika z kilku czynników. No po pierwsze, sama strefa bardzo mocno zakorzeniła się w kulturze masowej, w popkulturze i chyba poprzez właśnie tą popkulturę bardzo silnie działa na wyobraźnię ludzi na całym świecie. Oczywiście teraz mamy troszeczkę inną sytuację, bo mamy pełnoskalową wojnę. Natomiast do tego momentu, do wybuchu pełnoskalowej wojny, no mieliśmy przecież rozwijającą się w najlepsze turystykę czarnobylską. Trochę pandemia też przyhamowała, ale w 2019 roku no to tam przybywały wręcz tłumy turystów, które otrzymywały jakąś narrację na temat tej katastrofy. Czy ona jest dobra, czy zła, to jest osobne pytanie. Natomiast niewątpliwie też dla postawa władz Ukrainy przeszła bardzo widoczną ewolucję od lat 90. właśnie do 21 wieku. Ja pamiętam, kiedy na początku politycy ukraińscy niechętnie wspominali o katastrofie w Czarnobylu. Mieli nawet pewnego rodzaju pretensje, że Ukraina to się tak kojarzy właśnie tylko z Czarnobylem albo tam jeszcze z paroma innymi rzeczami, ale ten Czarnobyl zawsze był wysoko w rankingu, tak? Ukraina, Czarnobyl. Natomiast później zrozumiano, że to nie musi być coś złego, jeżeli we właściwy sposób opowiemy we właściwy tą historię o katastrofie w Czarnobylu i o tragedii setek tysięcy ludzi, którzy tam mieszkali albo którzy zostali wysłani do likwidowania skutków tej katastrofy. Zakończyło się to tym, oczywiście przed wybuchem wojny, że nawet powstało takie hasło mające reklamować Czarnobyl wśród przede wszystkim potencjalnych turystów z Zachodu, czyli bezpieczny Czarnobyl, co notabene zostało bardzo ostro skrytykowane przez wielu ekspertów, z ukraińskich, no bo Czarnobyl bezpieczny nie jest mimo wszystko, więc to może nie było najlepsze hasło, ale ono miało zachęcać do przyjazdu, no bo to są też duże zyski. No nie ukrywajmy tego, że to były ogromne zyski z turystyki.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był pan dr Paweł Sekuła, Zakład Studiów Polsko-Ukraińskich, Uniwersytet Jagielloński, autor publikacji naukowych poświęconych czarnobylskiej strefie wykluczenia. Jeszcze raz, panie doktorze, serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.